chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad takim tematem. Pamiętaj o swoim dziedzictwie w Jezusie Chrystusie. Czasami zdarza się, choć to bardzo rzadko się wydarza w życiu ludzi, że ktoś odziedziczy majątek albo fortunę po swoich rodzicach albo po swoich dziadkach. Albo odziedziczy wielkie imperium, nad którym się nie trudził. Ciekawe jest to, że ten człowiek, często młody albo bardzo młody, otrzymując taką fortunę, nie przyłożył do tego ani swojej ręki, ani swojego pomysłu, nie miał w tym żadnego wkładu, a zostało mu to dane tylko dlatego, że jego poprzednicy bardzo ciężko na to pracowali. Zazwyczaj jednak to, co mamy, to, co posiadamy, jest wynikiem naszej ciężkiej i mozolnej pracy. To, co mamy, bardzo często kosztowało nas wiele nieprzespanych nocy. Bardzo często kosztowało nas też utratę to zdrowia, ale też często, i do tego bardzo rzadko przyznajemy się, kosztowało nas to utratę więzi z naszymi przyjaciółmi, a czasami też zerwanie albo poluźnienie więzi rodzinnych. Taki jest koszt bardzo często tego, co dzisiaj mamy. Gdybyśmy przyjrzeli się naszemu krajowi, okazałoby się, że również w sferze duchowej trzeba się naprawdę nieźle napracować, aby otrzymać zbawienie lub, mówiąc inaczej, otrzymać życie wieczne. Ponieważ patrząc na nasz kraj, wiemy, że człowiek musi nachodzić się do kościoła, musi wymodlić się oraz przyjąć ileś sakramentów. A jakby tego było mało, kiedy znajdzie się u kresu swoich dni, i tak nie będzie miał pewności co do tego, czy kiedy umrze, osiągnie upragniony cel, jakim jest zbawienie duszy i czy Bóg łaskawie przyjmie go do siebie. Stąd my, protestanci, otwierając list do Efezjan, rozdział 2, głosimy od wersetu 8, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest dobra nowina dla każdego, kto chce, że może przyjść do Boga. A jeśli uwierzy w Niego, uwierzy w to, że tylko Jezus jest drogą, prawdą i życiem, może dostąpić odpuszczenia grzechów. A to wszystko człowiek może otrzymać za darmo, z łaski Bożej. Oczywiście przyjście do wiary człowieka pociąga za sobą pokutę, nawrócenie, upamiętanie, czyli zmianę myślenia, ale to też dzieje się pod wpływem działającego Ducha Świętego, który, jak czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 16 od wersetu 7, to są słowa Pana Jezusa, lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną. Mam nadzieję, że nie wywoła to jakiejś kontrowersji po moim kazaniu. Ale tak na dobrą sprawę, to moment nowego narodzenia staje się najważniejszym wydarzeniem w naszym życiu, po którym rozpoczyna się takie zwykłe, normalne chrześcijańskie życie. A więc moment Nowego Narodzenia staje się kulminacją, a potem zaczyna się już proza życia. Można powiedzieć, że Nowe Narodzenie staje się szczytem możliwości w życiu duchowym, które człowiek może osiągnąć. Potem pozostaje już tylko zwyczajność albo rutyna. Dobre dni zaczynają przeplatać się z tymi złymi lub na odwrót, w zależności w jakim okresie życia każdy z nas się znajduje. I troszeczkę ta sytuacja przypomina taką opowieść Pana Jezusa o dwóch synach. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 15, mamy podobieństwo o dwóch synach, choć my znamy je zupełnie pod inną nazwą, a mianowicie podobieństwo o synu marnotrawnym, które wskazuje, jakby ten ojciec miał tylko jednego syna, ale miał ich aż dwóch. To, co łączy obu tych synów w tej historii, to fakt, że obaj mieli tego samego ojca. Mieli tego samego ojca, którego tak naprawdę nie znali. To znaczy, mieszkali z nim, patrzyli na niego, słuchali jego słów, ale tak naprawdę, czytając całą tą historię, okazuje się, że znali go bardzo powierzchownie. Tak jak często znamy naszych znajomych. Wiemy, jak mają na imię, mniej więcej gdzie pracują, czym się zajmują, ale nie wiemy o nich często znacznie więcej. Ten pierwszy syn, młodszy, który wziął swoją część majątku i wyjechał, gdy w pewnym momencie to wszystko stracił na własne życzenie, stwierdził, i gdy otwieramy Ewangelię Łukasza, rozdział 15, od wersetu 17 czytamy: a wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Jednak gdy wrócił do domu, reakcja jego ojca bardzo mocno go zaskoczyła. I czytajmy od wersetu 20 o reakcji ojca. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Ten młodszy syn, wracając do domu, nie spodziewał się takiego przyjęcia ze strony swojego ojca. Prawdopodobnie spodziewał się tego, że ojciec okaże mu jakąś łaskę, ale nie spodziewał się tego, że ojciec na nowo posadzi go w miejscu, które ten kiedyś zostawił. Że ojciec na nowo posadzi go w miejscu, którym kiedyś on wzgardził. Liczył na to, że ojciec w przypływie swojej łaski pozwoli mu zostać jednym z najemników. Ale ojciec przywrócił go znowu do synostwa i tego się nie spodziewał. Co ciekawe, ta postawa ojca w stosunku do tego młodszego syna wprawiła w osłupienie również starszego syna, ponieważ on również nie spodziewał się po swoim ojcu takiej reakcji. I od wersetu 25 czytamy: starszy zaś syn jego był w polu, A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś rzekł do ojca, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ojciec obu synów miał jedną cechę, której synowie nie dostrzegli. A mianowicie naprawdę bardzo ich kochał. Choć może nie potrafił tego wyrazić słowami w swojej codzienności. Ich ojciec był gotowy wybaczyć im naprawdę wiele. Ale także był gotowy dać im znacznie więcej niż to, czego potrzebowali lub na co liczyli. Bo był dobrym ojcem. Ciekawe, żyli z nim tyle lat, a jednak nie mieli świadomości tego, jakim wspaniałym ojcem obdarzył ich Bóg. Jeden i drugi chyba przez pewien okres swojego życia nie do końca dbali o relacje ze swoim ojcem, aby poznać go znacznie lepiej. Jeden z nich był lekko duchem, myślącym tylko o sobie. Drugi zaś, byśmy powiedzieli, tyrał przez całe swoje życie, chcąc zaspokoić swojego ojca i zasłużyć na jego miłość i wdzięczność. A ojciec kochał ich dlatego, że byli jego synami. I drodzy, choć zabrzmi to dziwnie, ale my, chrześcijanie, mamy pewną wadę. A mianowicie pamiętamy o tym, o czym powinniśmy zapomnieć. Co mam na myśli? Na przykład bardzo długo pamiętamy wyrządzone nam krzywdy, choć Słowo Boże mówi przebacz i zostaw. Natomiast zapominamy o tym, o czym pamiętać powinniśmy. Co mam na myśli? Choćby to, co jest zapisane w liście do Efezjan. Myślę, że dobrze jest nam znany ten fragment, który już był dzisiaj czytany z rozdziału drugiego, gdy czytaliśmy, albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ale gdybym was zapytał tak po kolei, każdego z was, co jeszcze pamiętamy z listu do Efezjan, okazałoby się, że pamiętamy, że coś Paweł pisał na temat małżeństwa, które zresztą sam odniósł do Kościoła. I pewnie pamiętamy jeszcze ten fragment z ostatniego rozdziału, kiedy jest mowa o Bożej zbroi. Ale czy pamiętamy o tym, co zapisane jest w rozdziale pierwszym? W drugim, w drugiej jego części? W rozdziale trzecim lub czwartym? Myślę, że tutaj trudno by nam było pewne rzeczy przywołać, ponieważ one gdzieś ulatują, a z punktu widzenia apostoła Pawła są bardzo ważne. Dlatego chciałbym was zachęcić po dzisiejszym słowie, abyście, kiedy znajdziecie czas w tygodniu, zajrzeli jeszcze raz do listu do Efezjan i przeczytali sobie go może 2-3 razy, po to, żebyście na nowo mogli odkryć to, co kiedyś odkrył zbór w Efezie. Ponieważ znajduje się tam tak wielkie bogactwo, że nie wystarczyłoby kazań, aby o tym opowiedzieć. Stąd też dzisiejszy temat. Pamiętajmy o swoim dziedzictwie w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział pierwszy. I spojrzeli na wersety od 3 i choć powierzchownie zobaczyli to bogactwo ukryte przez Boga, które zostawił nam za pośrednictwem apostoła Pawła. List do Efezjan, rozdział 1 i wersety od 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach i co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam, przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Zobaczmy, jak wiele zostało nam darowane w Jezusie Chrystusie. W wersecie 3 jest powiedziane, że jesteśmy błogosławieni albo ubłogosławieni przez samego Boga. Werset 4 powiada, że zostaliśmy wybrani. W wersecie 5 zaś, że jesteśmy przeznaczeni do synostwa. Dalej, werset 6 powiada, że jesteśmy obdarzeni łaską lub napełnieni łaską Boga. W wersecie 7 czytamy, że jesteśmy odkupieni oraz przebaczono nam grzechy. Werset 11. Staliśmy się Jego cząstką. Werset 13 powiada, że jesteśmy zapieczętowani, a werset 14, że staliśmy się dziedzicami Boga. Drodzy, nie jest prawdą, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. To ładnie brzmi, ale nie jak ma się do prawdy Ewangelii. Wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi. Ale dziećmi Bożymi według Ewangelii Jana, rozdziału 1, od wersetu 11 są, czytamy, że do swojej własności przyszedł. Chodzi o Pana Jezusa. Ale swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tyle miliardów ludzi na ziemi. Nie czujecie się wyróżnieni Bożym wyborem i Bożą łaską? Że nagle w tym ogromie Bóg pozwolił nam stać się Jego dziećmi. Ale drodzy, okazuje się, że to nie koniec. Gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział 2, w wersecie 5 czytamy: i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Trudno przyznać człowiekowi, że żyjąc nie żyje. Prawda? To tak jakby wracając do domu, na drzwiach swojego mieszkania zobaczyć klepsydrę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Ale tak żyją ludzie nieznający Boga. Choć żyją fizycznie, duchowo są martwi. A tutaj apostoł Paweł powiada, dzięki Chrystusowi zostaliście ożywieni. Czytając dalej w 2 rozdziale i 6 wersecie czytamy: i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Kiedyś, jak czytamy w liście do Efezjan w 2 rozdziale i wersecie 12, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierających obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Co się stało dzięki Chrystusowi? Czytamy o tym w wersecie 13. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. To dzięki Jezusowi, jak czytamy w 2 rozdziale listu do Efezjan, od wersetu 18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Na Podlasiu jest taki ruch ludzi, którzy nie do końca czują się dobrze z tym, że są tylko i wyłącznie chrześcijanami i wracają do tradycji żydowskich. Jeżeli czujesz się źle albo czułeś się źle z powodu tego, że nie urodziłeś się akurat w narodzie wybranym, apostoł Paweł powiada do ciebie: nie martw się, niczego nie straciłeś. Ponieważ Bóg kocha zarówno nawróconych pogan, jak i Żydów tak samo, ofiarowując im to samo błogosławieństwo. W 3 rozdziale listu do Efezjan, w wersecie 6, apostoł Paweł powiada tak. Mianowicie, że poganie, czyli większość z nas, są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I również w 3 rozdziale, 12 wersecie powiada, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. To wszystko, drodzy, o czym do tej pory czytaliśmy, każdy z nas otrzymał za darmo. Możemy czuć się szczęściarzami, ponieważ to wszystko zostało nam darowane dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Nie musimy więc o to zabiegać. Nie musimy o to walczyć czy tego wyczekiwać. To wszystko zostało już nam dane. Nie wiem, czy pokazałem wam to, ale przebaczenie grzechów i życie wieczne, którego wyczekujemy, to tylko wierzchołek Bożego błogosławieństwa danego tym, którzy narodzili się na nowo. Tego naprawdę jest znacznie, znacznie więcej. Rodzi się więc pytanie, dlaczego to takie ważne, aby o tym pamiętać? Aby wiedzieć, kim jestem w Chrystusie i co otrzymałem już dzięki Jego ofierze. Jest to o tyle ważne, że diabeł od momentu, kiedy Bóg stworzył człowieka, postawił sobie za cel, aby nie tylko pociągnąć nas ze sobą na zatracenie, ale od samego początku postawił sobie cel, aby zaciemnić człowiekowi obraz Boga. Ale nie tylko go zaciemnia, ale również stara się przedstawiać Boga w bardzo złym świetle. I gdybyśmy otworzyli 1 Księgę Mojżeszową, rozdział 3, w wersetach od 4 do 5, kiedy mamy rozmowę Ewy z wężem, czytamy tam takie słowo. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Bóg wie. To nie było na zasadzie, że Bóg wie, jakie będą konsekwencje waszego wyboru. Ale to było pytanie w stylu Bóg wie, czyli niby taki dobry, taki troskliwy, a jednak postanowił przed wami coś ukryć, coś cennego i ważnego, dzięki czemu będziecie mogli bardziej się rozwinąć. Niby taki dobry, a jednak pozwolił, aby spotkało cię to czy tamto w twoim życiu. Niby taki kochający, a zobacz, do ilu złych rzeczy dopuścił w twoim życiu. Gdy diabłu uda się odwrócić naszą uwagę od naszego Boga, wtedy w nasze życie zaczyna wkradać się grzech, strach i nieufność. Gdy odwracamy wzrok od Jezusa, to zaczynamy przypominać apostoła Piotra, idącego po wodzie. Gdy patrzył na Jezusa, wychodząc z łodzi, i kiedy zrobił kilka kroków, szedł pewnie, choć po niepewnym gruncie. Ale gdy odwrócił swój wzrok od Pana Jezusa, tylko na chwilę zaczął tonąć. I właśnie o to chodzi diabłu, abyśmy choć na chwilę odwrócili swój wzrok po to, aby ujrzeć inne oblicze Boga stworzone przez diabła. Dlaczego to takie ważne? Aby wiedzieć, kim jestem w Chrystusie i co otrzymałem już dzięki Chrystusowi. Wypływa to bezpośrednio z tego pierwszego punktu. Drodzy, kiedy zapominamy o tym, jaki naprawdę jest Bóg, jaki naprawdę jest Chrystus, co takiego dla nas uczynił, zaczynamy zachowywać się jak ci dwaj synowie z Ewangelii Łukasza. Wtedy gdzieś zaciera się ta nasza pamięć o tym, że Bóg jest dobry, przebaczający, miłosierny. I tworzy się taka dziwna atmosfera, że nawet z naszymi problemami nie chcemy do Niego przychodzić, ponieważ nie mamy już do Niego zaufania, ponieważ został wymalowany przed naszymi oczami zupełnie inny obraz. I właśnie o to chodzi diabłu, abyśmy z naszymi troskami, problemami nie chowali się w ramiona naszego Ojca, ale byśmy odchodzili od Niego jak najdalej, ponieważ stajemy się wtedy łatwym łupem dla Niego. Wtedy też, kiedy odwracamy nasz wzrok i zaczynamy wierzyć w to, co jest nam podane przez diabła, nasz Bóg w naszych oczach staje się surowym i wymagającym Ojcem. A my musimy robić wszystko, tak jak ten starszy syn, aby Go zadowolić. W przeciwnym razie od razu nas ukarze. To nawet nie chodzi o błogosławieństwo, ale o to, żeby uniknąć kary. Ale przecież na kartach Słowa Bożego Bóg jest inny. Nienawidzi grzechu, to prawda, ale kocha człowieka, czego wyrazem była śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Gdybyśmy tak przyjrzeli się naszemu życiu, czy zawsze płacimy wszystkie rachunki za nasze życie i nasze decyzje? Czy pewne rzeczy uchodzą nam płazem z łaski naszego Boga? Gdy otwieramy list do Rzymian, 6 rozdział i werset 23, są tam znamienne słowa apostoła Pawła: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zadam takie, może proste pytanie. W Kościele może to dziwnie brzmi. Zdarza wam się zgrzeszyć? Czasami. O od czasu do czasu. Biorąc pod uwagę list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset, zobaczcie, nadal żyjemy. Nadal żyjemy. To pokazuje dobroć i wielkość naszego Boga. Iluż konsekwencji nie musieliśmy ponosić ze względu na to, że Bóg postanowił wyciągnąć do nas rękę i ochronić nas przed tym. Dlaczego więc to takie ważne? Aby wiedzieć, kim jestem w Chrystusie i co otrzymałem już dzięki Chrystusowi. Gdybyśmy otworzyli list do Efezjan, rozdział 4, od wersetu 17 czytamy takie słowa. List do Efezjan, rozdział 4 i wersety od 17. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mając przyciemniony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z poprzednim postępowaniem jego, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Kiedy czyta się Ewangelię i patrzy się na osobę Pana Jezusa, można stwierdzić jedno. Pan Jezus nie tylko wiedział, kim jest, ale też wiedział, dokąd zmierza. Dlatego zachowywał się, dlatego jego słowa i czyny były adekwatne do tego, kim był i dokąd zmierza. Jezus, można powiedzieć, i zabrzmi to dziwnie, zachowywał się jak syn swojego ojca. Zgodzicie się? Zachowywał się jak syn swojego ojca. Dzisiaj byśmy powiedzieli na poziomie. Tak jak ojciec, taki syn. Gdy mamy świadomość tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie lub to, co otrzymaliśmy dzięki Jego ofierze, to powiedzmy sobie szczerze, pewne rzeczy będziemy robili. Nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że to wynika z naszej natury. A więc będziemy usługiwali jedni drugim. Natomiast pewnych rzeczy robić nie będziemy, bo to nie wypływa z naszej natury. Na przykład plotkowali. To, kim jesteś, wpływa na to, jak się zachowujesz. Można powiedzieć, że nowe stworzenie to nowe standardy, to nowe zachowanie i to nowe słowa. Diabeł dobrze wie, że kiedy zaciemni przed nami obraz naszego Boga oraz tego, kim jesteśmy w Chrystusie, to wygra. A my niestety przegramy. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, myślę, że znamy te wersety, w pierwszych dwóch wersetach napisał: wzywam was tedy, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Umysł napełniony Bożym Słowem pozwala nam lepiej dostrzec różnicę pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe. Umysł napełniony Bożym Słowem chroni nas przed depresją, przed zwiedzeniem, czy też przed złą samooceną. Aby nie mieć o sobie zbyt małego mniemania, ale też żeby nie mieć o sobie zbyt wysokiego mniemania. Umysł napełniony Bożym Słowem pozwala nam w ufności przychodzić do naszego Boga
ze wszystkimi rzeczami, które spotykają nas w naszym życiu. Zarówno z tym, co nas cieszy i raduje, ale też z tym, co nas boli i uwiera. Oraz przychodzić z tym, czego nie rozumiemy albo czego nie jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie zaakceptować albo się z czymś pogodzić. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w rozdziale drugim, od wersetu 9 napisał: ale wy jesteście. Gdyby zastanowić się krótko nad tym, to apostoł Paweł nie powiedział: prawdopodobnie jesteście, albo chyba jesteście, albo jak zasłużycie, to będziecie, ale stwierdza: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście jego ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz zmiłowania dostąpiliście. Drodzy, kończąc już, chciałbym jeszcze raz zajrzeć z wami do listu do Efezjan, do 3 rozdziału i przeczytać wersety od 14, ponieważ tam jest ukryta kolejna rzecz, której już dzisiaj nie będę rozwijał, ale chciałbym ją zostawić wam, abyście wy zagłębili się w to w swoich domach. List do Efezjan, rozdział 3 i wersety od 14, ale zanim zacznę czytać, dam wam chwilę, zastanówcie się, co już otrzymaliśmy w Chrystusie. Pozbierajcie myśli. Już? Dobrze. I teraz spójrzmy, co pisze apostoł Paweł od wersetu 14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. To jest bardzo ciekawa modlitwa apostoła Pawła, ponieważ modli się, aby członkowie zboru w Efezie mogli jeszcze bardziej poznać Boga. W innym tłumaczeniu ten tekst brzmi, przeczytam tylko werset 18 i 19, abyście wraz ze wszystkimi świętymi byli całkowicie zdolni uchwycić, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I poznać przewyższającą poznanie miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. I teraz taki mały paradoks. To, co do tej pory czytaliśmy z listu do Efezjan, co było już i tak ogromnym błogosławieństwem dla nas, bo dowiedzieliśmy się, kim jest Bóg, ale też jaka jest nasza nadzieja tu i teraz, to według apostoła Pawła to tylko mała kropelka w morzu wielkości naszego Boga. I to jest coś, co powinniśmy odkrywać każdego dnia.